prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
Do końca dnia na wschodzie kraju będzie raczej bezchmurnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie nieco większe, a na zachodzie i południu może również popadać. Termometry pokazują od 7 stopni na północy do 15 na wschodzie. Teraz sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja na drogach.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Sponsorem programu jest firma Ramo Polska, oferująca kompleksowe przeglądy budynków. Ramopolska.pl.
Sponsorem programu jest firma Fisman, producent klimatyzacji z funkcją chłodzenia i ogrzewania. Fisman.pl/klimatyzacja.
Tomasz Fęskę, czas na raport drogowy TOK FM. Zapraszam. Wciąż trzeba liczyć się z utrudnieniami na szóstce w stronę Świnoujścia pomiędzy węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica. Po kolizji trzech osobówek zablokowana jest lewa jezdnia. To jakiś pechowy kawałek Polski dzisiaj. Po 12 ta droga też była zablokowana, tylko w drugą stronę do Szczecina. Ostrożnie z tym gazem i oczy dookoła głowy. Nic to, zsuniemy palcem na mapie w dół, czyli na południe. Jesteśmy na S8. Kto jedzie w kierunku Wrocławia, ten musi się liczyć z utrudnieniami po wypadku na wysokości Studzianek. Jeden pas jest zablokowany. Nadal nieprzejezdna jest też krajowa 11 po wypadku z udziałem motocyklisty w Bronisławiu. To na odcinku pomiędzy Środą Wielkopolską a Jarocinem. Policja kieruje na objazdy i tak może być jeszcze przez kilka godzin. Z rzeczy bardziej optymistycznych służby nie odnotowują większych utrudnień. Na przejściach granicznych z Niemcami po problemach w Jędrzechowicach ostatni raport mówi o braku zatoru na tym przejściu.
Sponsorem programu była firma Ramo Polska, oferująca kompleksowe przeglądy budynków. Ramopolska.pl.
Sponsorem programu była firma Fisman, producent klimatyzacji z funkcją chłodzenia i ogrzewania. Fisman.pl/klimatyzacja.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny, Maciej Kluszka. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy też do zobaczenia lub do odsłuchania najnowszego podcastu politycznego Dzieje się. Do zobaczenia na YouTubie Radia TOK FM, także w naszej aplikacji, także na Spotify. Najnowszy odcinek jest o takim tytule. Właśnie tak Morawiecki rozgrywa PiS. I o tym porozmawiamy w ostatniej części wywiadu. Będzie naszym gościem Michał Wypij, kiedyś polityk Zjednoczonej Prawicy. A teraz naszym gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej, Mariusz Witczak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, Kancelaria Sejmu wydała oświadczenie. To jedna z najnowszych odsłon tematu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego, bo dzisiaj po południu Sejm wydał oświadczenie, w którym przypomniał, że skutecznie wybrał 6 sędziów TK. Wszyscy są sędziami Trybunału i znajdują się w identycznej sytuacji prawnej. Odmowa odebrania ślubowania, czytamy dalej, od części z nich nie znajduje podstawy prawnej i stanowi uzurpację kompetencji prezydenta. Myśli pan, że takie stanowisko Sejmu zmieni stanowisko Karola Nawrockiego?
Nie, myślę, że nie, że świadomie Karol Nawrocki łamie konstytucję i świadomie uzurpuje sobie kompetencje i władzy, której nie posiada. Zresztą nie po raz pierwszy, on już wielokrotnie uzurpował sobie różne zakresy władzy wykonawczej. W ogóle jego sposób wetowania ustaw i przysyłania własnych ustaw w jakimś sensie też jest uzurpacją władzy ustawodawczej. Już nie mówiąc o tym, że kiedyś również w jednym z wywiadów stwierdził, że nie ma sensu ścigać byłych polityków poprzedniej władzy, którzy byli bohaterami różnych afer, bo nie ma żadnych afer, czyli w jakimś sensie też wchodzi w miedzę władzy, która nazywa się władzą sądowniczą. Zatem mamy do czynienia z człowiekiem, który regularnie uzurpuje sobie kompetencje, których nie posiada.
Czyli koalicja rządząca jest w tej sytuacji bezradna wobec takiego stanowiska, bo jeśli z prawem wygrywa polityka, no to może faktycznie nie da się co zrobić i tych 4 sędziów, którzy ślubowania nie mogli złożyć, no do Trybunału Konstytucyjnego na siłę wysłać się nie da. Czy się da?
No da się, dlatego że mamy do czynienia z wybranymi sędziami. Wybór konstytucyjny się zrealizował. W konstytucji nie ma mowy o odbieraniu ślubowania przed prezydentem. To już jest zapis o statusie sędziów TK, zapis ustawowy. Zresztą najlepszym dowodem na to, że to są sędziowie, jest również procedura taka, że czysto teoretycznie, gdyby któryś z sędziów po wyborze przez Sejm chciał zrezygnować, no to świadomie wtedy nie realizuje procedury ślubowania i wtedy przestaje być zapis wyraźny ustawowy, przestaje być sędzią. Więc my mamy potwierdzenie z dwóch stron tej procedury prawnej, że mamy do czynienia z sędziami. Po pierwsze, że konstytucyjnie ten wybór dokonał się przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, ale i również teoretycznie, gdyby te osoby nie przyjęły ślubowania, ale z własnej świadomości i z własnej woli, to wtedy przestają być sędziami, więc za każdym razem mamy do czynienia z sędziami. Natomiast te osoby chcą odebrać ślubowanie, tylko prezydent uniemożliwia im tę procedurę. Procedurę o charakterze ceremonialnym, która rozpoczyna ich formalną pracę. To już są sędziowie, ale formalna praca wymaga tego ślubowania przed prezydentem. Wystarczy zrealizować tego typu ślubowanie chociażby przy pomocy listu poleconego i wysłać prezydentowi to ślubowanie.
Taki jest plan, tak? Na czas poświąteczny?
Być może taka będzie przyjęta koncepcja, ale są jeszcze inne. Wie pan,
okej, ale panie pośle...
Sprowadzać ja tego ślubowania do formuły żartobliwej, ale gdyby
to
zjawił się na krakowskim przedmieściu i przed Pałacem Namiestnikowskim przez megafon wykrzyczał rotę ślubowania, to też teoretycznie wiedzą, że prezydent jest w urzędzie, złożyłby przed prezydentem. Tu prezydent nie ma żadnych kompetencji, ani na jeden milimetr, żeby decydować o tym, czy ktoś jest albo nie zostaje sędzią.
Tu pełna zgoda, że kompetencji do weryfikacji wyboru Sejmu nie ma, ale zapis o tym, że ślubowanie składane wobec prezydenta jest, no i teraz właśnie w środowisku prawniczym nawet jest spór, bo Rzecznik Praw Obywatelskich mówi wobec prezydenta, wskazuje, że faktycznie prezydent powinien taką uroczystość zorganizować, ale też formy B takiego ślubowania raczej prawo nie przewiduje. Z kolei dr Krzemiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówi, że wobec to także można po prostu podpisać rotę i wysłać. No więc widać, że jest dwugłos, ale no, bardziej teraz pytam o stan faktyczny.
To bo nie ja jest, panie redaktorze, dwugłos, przepraszam, bo tutaj wśród ekspertów, prawników nie ma żadnych wątpliwości, że to jest przedsięwzięcie o charakterze ceremonialnym i tak jak powiedziałem, gdyby ktoś teoretycznie, wiedząc, że prezydent jest w Pałacu Namiestnikowskim, wygłosił przez megafon rotę ślubowania, to złożyłby to ślubowanie, bo prezydent nie ma w tej materii żadnej kompetencji polegającej na tym, że od jednego odbieram, od drugiego nie. Więc wysłanie mu listem poleconym jest jak najbardziej z realizacją roty ślubowania. I
tylko pewność mam, panie pośle, że Kancelaria Prezydenta takiego ślubowania nie uzna za prawnie skuteczne, bo ja byłem na tej konferencji prasowej w środę, nomen omen w prima aprilis. O tym rozmawialiśmy wszystkim. To taki trochę śmiech przez łzy. I minister Boguski był wielokrotnie pytany, no i ja też na końcu konferencji dopytałem, czy jest w stanie prezydent przyjąć taką interpretację, że wobec to nie dokładnie musi oznaczać w obecności w Pałacu Prezydenckim. No i minister Bogucki powiedział, nie, bezwzględnie uważamy w Pałacu Prezydenckim, że wobec to w obecności w Pałacu. No więc możemy mieć pad.
Więc powiem dosyć konkretnie, bardzo mało mnie interesują interpretacje pana Boguckiego, który delikatnie mówiąc nie wsławił się wiedzą prawniczą, która by imponowała ekspertom i prawnikom. To jest orbanizacja prawa, to jest szukanie takich rozwiązań, które mają na celu dodawanie powagi, okay. polityki,
a to panie pośle,
władzy,
dopytam, troszeczkę przyspieszę, przepraszam, bo nam czas ucieka.
Minister to ostatnie zdanie. Mm. Minister Bogucki nie jest prawnikiem, tylko jest politrukiem. Więc
prawnikiem z wykształcenia też jest, panie pośle, bo był prokuratorem.
Ale zapomniał o tym zawodzie. Mm. I zachowuje się jak rasowy politruk, więc jeżeli my będziemy tak poważne sprawy prawne analizowali z politrukiem Boguckim, to będziemy tracili czas, panie redaktorze.
Okej, okay, chociaż
my
zrealizujemy, panie pośle, żebyśmy przynajmniej w tym przedświątecznym czasie unikali takich określeń, bo jednak to jest określenie odnoszące się do spraw historycznych i określające oficera politycznego w Armii Czerwonej, więc może unikajmy. Ale zapytam o ten plan dalszy, panie pośle. Idźmy do przodu, bo...
Bez przesady. Ma to zastosowanie trochę szerszy uzus szersze? I w literaturze, no i w publicystyce. Okay. Nie odnosiło się do Armii Czerwonej, bo zostało
Przyjmuję pana interpretację. To zostawmy już historię, panie pośle,
bo
jeżeli
tak na marginesie,
posłowie...
Natomiast chcę panu powiedzieć, panie redaktorze, że my zrealizujemy konkretnie to, co zrobiliśmy w Sejmie, to znaczy wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożą przysięgi i rozpoczną swoją pracę.
No właśnie, to właśnie jak rozpoczną, panie pośle, bo Marcin Kierwiński kilka dni temu w TVN24, szef MSWiA, nie wykluczył możliwości użycia policji. Nie powiedział tego wprost, ale też nie zaprzeczył, że taki scenariusz może być zrealizowany. Bardzo słusznie.
Bardzo słusznie. Oczywiście w sytuacji, w której mamy do czynienia z obstrukcją urzędów państwowych, z deliktem konstytucyjnym, który, jak rozumiem, chce Karol Nawrocki zrealizować, bo jeszcze ma chwilę czasu, żeby odebrać ślubowanie. Jeżeli mamy z jawnym łamaniem konstytucji, blokowaniem wyboru Sejmu Rzeczpospolitej do czynienia, no to po prostu państwo będzie skuteczne. Jeżeli trzeba, to w asyście policji znajdą się wybrani sędziowie w swoim miejscu pracy. Koniec, kropka.
Kończąc temat Trybunału, Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału, zaprasza do pracy, wręcz wzywa, dwoje sędziów, tych, którzy mogli złożyć ślubowanie, powinni po świętach być w gmachu przy Alei Szucha?
No to już jest nie do mnie pytanie. Ja jestem oczywiście jako obserwator tej sytuacji zwolennikiem tego, żeby wszyscy wybrani sędziowie zjawili się w pracy i żeby pomiędzy wybranymi była swego rodzaju solidarność wynikająca z decyzji Sejmu, ale nie chcę wnikać i nie będę za niezawisłych, niezależnych sędziów decydował. To jest tylko moja skromna opinia skromnego posła.
To na koniec jeszcze zapytam o to, co będzie się działo w kwietniu w Sejmie. Prawdopodobnie w kwietniu, ale właśnie na tych posiedzeniach kwietniowych to się może zmaterializować, a mówię o dwóch wnioskach o wota nieufności wobec dwóch pań minister. Chodzi o minister zdrowia. Taki wniosek przygotowuje Razem, zbiera już powoli podpisy. Z kolei Konfederacja z PiS-em chcą odwołania ministry klimatu, Pauliny Henning-Kloski. Obie panie mogą spać spokojnie przez święta, odpoczywać. Pytam szczególnie o panią minister klimatu, bo pani Pełczyńska-Nałęcz, jeszcze do niedawna koleżanka z jednej partii, mówi, będziemy bronić, no ale w sumie pani minister to nie jest sygnatariuszką umowy już teraz, jeśli jest nowy klub Centrum. Jak to może wyglądać?
Jestem optymistą, jeżeli chodzi o utrzymanie większości wobec tych wotów, które są składane. Koalicja dysponuje większością i co do zasady, jeżeli premier nie decyduje o zmianie, a chce to zrealizować opozycja, to my opozycji na to zwyczajnie nie pozwalamy. Tego typu, oczywiście, czy mogą spać spokojnie? Muszą panie ministry pracować solidnie, bo każde wotum nieufności jest zawsze wyzwaniem.
Okay, ale przez święta mogą zawsze chwilę odpocząć, rozumiem to.
Ale pewnie, oczywiście mogą odpocząć, dysponujemy większością. Mm-hmm. I oczywiście to są zawsze stałe fragmenty gry. Jeszcze jestem w traumie pomeczowej, po meczu Polska-Szwecja, ale że przywołam ten piłkarski żargon, to jest stały fragment gry. No, opozycja co jakiś czas wybiera sobie jakiegoś ministra i w ten sposób krytykuje rząd, czy uprawia politykę.
Okay. Kolei, ale ta debata...
Z kolei stabilna większość, panie redaktorze, radzi sobie z tego typu wyzwaniami.
A czy też koalicja rządząca poradzi sobie z niekiedy opartymi na faktach, zarzutami opozycji w sprawie tego, jak działa ochrona zdrowia, pyta o plan na niewypłacanie środków za nadwykonane badania w ramach diagnostyki. Pani minister mówi, że robi przegląd tego systemu, no ale pacjenci mogą się niepokoić. Króciutko na koniec poproszę.
Przede wszystkim, pani minister, zależy na tym, żeby wokół kontraktów panował pewien ład i żeby kontrakty były, czyli w ogóle planowanie usług medycznych było realizowane w sposób przewidywalny i stąd ten przegląd. Natomiast mogę tylko zacytować panią minister, że pacjenci nie mają czego się obawiać i tutaj nie będzie żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o diagnostykę.
Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
Wszystkiego dobrego na święta. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy, również życzymy. Za chwilę informacje, po nich Rafał Zontek. I tak jak pan poseł mówił, że pacjenci mogą czuć się spokojni, to my zapytamy, czy prezydent Krakowa może być spokojny o swój polityczny los.
Autopromocja.
W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
Beata Lubecka, Radio Z.
Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
Karolina Lewicka, TOK FM.
Analizujemy, komentujemy i informujemy.
Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
Co piątek o 17.
Dzieje się.
Autopromocja.
Reklama.
Kupujesz nowy sprzęt? Nie musisz się martwić o transport ani montaż. W RTV Euro AGD mamy od tego ludzi. Wniesiemy, zainstalujemy, a zużyty sprzęt odbierzemy. Szybko, wygodnie i profesjonalnie. A jeśli szukasz nowej lodówki, teraz w promocji lodówka Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Teraz za 2899. Szczegóły w tym regulaminie promocji na wybrane pakiety usług w sklepach i na euro.com.pl.
Panie Pascalu, jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowe sprzęty do Media Expert, a później tylko odkuzić, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Apple iPhone 16. Niebieski, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3199 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media Expert.
Jak Wielkanoc, to w dobrej cenie z Carrefourem. Złap świąteczną okazję. Duże czekolady Milka lub alpejskie mleczko w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna 3 i 4 kwietnia. Więcej na carrefour.pl. Carrefour. Wielkanoc smakuje lepiej.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, Kacper Sikorski, czas na informacje TOK FM. Karol Nawrocki świadomie łamie konstytucję i świadomie uzurpuje sobie kompetencje, których nie posiada, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób odniósł się do dzisiejszego oświadczenia Kancelarii Sejmu. Napisano w nim, że odmowa Karola Nawrockiego odebrania ślubowania od wszystkich wybranych przez Sejm sędziów Trybunału nie ma podstawy prawnej. W środę prezydent przyjął ślubowanie tylko od dwojga nowych sędziów, Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Na warszawskim Mokotowie spłonął krzyż, przed którym papież Jan Paweł II odprawił pierwszą mszę świętą w Polsce po objęciu stolicy Piotrowej. Ze względów bezpieczeństwa zostanie on rozebrany. Krzyż stał od 1999 roku przed kościołem parafialnym świętego Maksymiliana Marii Kolbego przy ulicy Rzymowskiego. Opolska policja poszukuje właściciela drona, którego znaleziono w lesie koło Strzelec Opolskich. Jak informuje, według wstępnych ustaleń urządzenie miało przeznaczenie cywilne. Zaznaczono jednak, że nie jest to zabawka i zgodnie z procedurami trwa ustalanie właściciela. Amnesty International ostrzegła Iran, że rekrutowanie dzieci do ochotniczej paramilitarnej organizacji Basij jest zbrodnią wojenną. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej obniżył minimalny wiek, uprawniający kobiety do uczestnictwa w działaniach związanych z wojną do 12 lat. Relacje świadków oraz nagrania pokazują, że dzieci żołnierze były na punktach kontrolnych oraz brały udział w patrolach. Jak zaalarmowała organizacja, niektóre z nich miały być uzbrojone. Napięcia wokół wojny z Iranem pogłębiły podziały w NATO. Gniew prezydenta USA na europejskich sojuszników stawia pod znakiem zapytania przyszłość sojuszu, skomentowała agencja Reutera. Krytyka Donalda Trumpa wobec NATO nasiliła się podczas jego drugiej kadencji. Bezpośrednim powodem obecnych napięć jest brak wsparcia Europy dla działań militarnych USA i Izraela przeciwko Iranowi. W środę Trump powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Telegraph, że rozważa opuszczenie sojuszu. Kolejne informacje o 17.40, a teraz jeszcze pogoda. Dobre wieści mamy przede wszystkim dla mieszkańców wschodu. Tam nie dość, że w zasadzie bezchmurnie, to jeszcze najcieplej, do 15 stopni. Na pozostałym obszarze pojawia się więcej chmur, a na zachodzie może również popadać. A teraz sprawdźmy jeszcze, jakim powietrzem dziś oddychamy.
Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
W większości kraju jakość powietrza jest dobra. Normy jakichkolwiek pyłów nie zostały przekroczone. Nieco gorzej jest jedynie w okolicach Bełchatowa. Tam jakość powietrza jest umiarkowana.
Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Z nami jest teraz Rafał Zontek, pełnomocnik Komitetu Referendalnego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Do 10 kwietnia, czyli do przyszłego piątku, komisarz wyborczy musi wydać postanowienie rozstrzygające o tym, czy referendum się odbędzie, czy wszystkie podpisy wymagane, ich liczba została zebrana. Czyli do piątku dowiemy się, czy w Krakowie, do piątku przyszłego, czy w Krakowie zostanie zorganizowane referendum w sprawie odwołania prezydenta Miszalskiego.
Tak, dokładnie to wynika z przepisów ustawy i z terminu, w którym złożyłem wniosek. To jest, złożony był bodajże 11 marca, a pani komisarz ma na to wtedy 30 dni. Także to jest maksymalnie w piątek to postanowienie. Być może będzie wcześniej, tego nie przesądzam, nie wiem do końca, kiedy to będzie mi wręczone. Ale musi być jeszcze ogłoszone w dzienniku urzędowym, także to nie wystarczy, żeby to tylko zostało podpisane, tylko jeszcze musi być ogłoszone.
Jesteście państwo jako inicjatorzy akcji referendalnej spokojni o to, że podpisy zostaną zweryfikowane pozytywnie? Oczywiście pewnie nie 100%, bo to nigdy tak się nie dzieje, ale że ten poziom minimalny wymaganych podpisów zostanie zrealizowany przez was.
Panie redaktorze, zarówno ja, jak i osoby przeze mnie upoważnione były podczas wprowadzania do systemu, tak zwanego systemu poparcia, on ma taką nazwę. Jest to system elektroniczny, który właśnie pozwala weryfikować dublety, pozwala weryfikować osoby, które nie są mieszkańcami Krakowa, w sensie takim, że oni mogą mieć przeświadczenie, że są mieszkańcami Krakowa, natomiast Centralny Rejestr Wyborców tego nie oddaje, czyli po prostu nie mają zaktualizowanych tych danych, albo po prostu gdzieś przeprowadzili się, nie zaktualizowali tego, czy na przykład są takie przypadki, że jest małżeństwo, które się podpisywało i mąż ma tą komisję obwodową krakowską, a żona podaje inną i taki podpis, on jest dyskwalifikowany. Także ja jestem dobrej myśli z tego względu, że analizowaliśmy to na bieżąco, czyli siedzieliśmy tam od godziny 8 do 16, tak jak pracowała delegatura krakowska Krajowego Biura Wyborczego. No to była żmudna praca benedyktyńska, no bo wszystkie PESEL-e de facto są wklepywane do systemu. Także wygląda to w ten sposób, że po prostu wszyscy siedzą, łącznie z panią dyrektor biura, siedzą i wprowadzają z uwagi na liczbę kart, którą złożyliśmy, to było prawie 18 tysięcy kartek A4.
Mhm. Jeśli dobrze pamiętam, to w ostatnich dniach, a nawet może i godzinach, między innymi posłanka Matysiak, to taki poboczny temat, ale właśnie tutaj sprawdzam, złożyła projekt ustawy, który upraszcza co prawda obywatelską inicjatywę ustawodawczą, tak żeby można było zbierać podpisy pod nią elektronicznie, ale czy w ogóle w pana pracy, wie pan, pojawi się jakiś może na horyzoncie taki pomysł, żeby też podpisy pod akcją referendalną można było kiedyś w Polsce, w jakiejś nieodległej przyszłości zbierać właśnie też elektronicznie, żeby tego przysłowiowego wklepywania później do systemu PESEL i podpisów było mniej?
Z tego, co kojarzę, to do poparcia przy wyborach jest chyba już ten projekt, chyba tak, przegłosowany, w zeszłym roku był.
To pilotował poprzedni gość wywiadu politycznego, pan Mariusz Witczak, i to już zostało w Sejmie przeprocedowane.
Natomiast dziwnym trafem, jeżeli chodzi o referenda lokalne i ogólnokrajowe, ustawodawca zapomniał o tej regulacji i zostało to po staremu, ale z tego, co wiem, też chyba ośrodek prezydencki, czyli kancelaria pana prezydenta, się tym zajmuje, bo były jakieś takie doniesienia prasowe, tak, też na Twitterze ktoś pisał, ale nie znam projektu.
Ale rozumiem, że pan po tym doświadczeniu teraz zbierania tych podpisów w ramach tej akcji referendalnej byłby całym sobą za tym, za tą zmianą.
Panie redaktorze, zobrazuję to, jak to by wyglądało. W tej chwili mamy pełną nerwowość, czyli stoimy na mrozie, stoimy po prostu w miejscach, które teoretycznie narażamy się również na agresję, bo był taki przypadek, jeden składaliśmy zawiadomienie, bo była napaść fizyczna na zbierających podpisy, obelgi, które się pojawiały. Natomiast gdyby to było przez M-Obywatela zbierane, czy też przez jakąś stronę elektroniczną, gdzie się by logowało, nie wiem, ePUAP-em czy jakimś innym loginem, to wyglądałoby to tak, że praktycznie weryfikacja tego, czy ktoś uprawniony to złożył, już by była na etapie składania tego poparcia, ponieważ system by odbił daną osobę, nie możesz udzielić poparcia. A w tym momencie mamy takie sytuacje, że jestem zmuszony do składania zawiadomień do prokuratury na okoliczności takie, że pojawiły się dokładnie według naszych szacunków około 12 osób, które nie żyły w chwili udzielania poparcia. Taka sytuacja się zdarzyła. Zdarzyły się sytuacje, gdzie są wielokrotnie składane te podpisy. No to na przykład to mnie wprowadza, jako pomocnika, który składał potem wniosek o referendum, wprowadza mnie to w błąd, bo gdyby na przykład 1000 osób przyszło i każdy wpisał się po 15 razy, to ja mam 15 tysięcy podpisów, które teoretycznie mogą dawać mi jakąś nadzieję, że coś więcej mam. Natomiast w rzeczywistości to będzie liczone jako 15 podpisów.
A to wtedy w każdy taki przypadek trzeba zgłaszać do prokuratury?
Znaczy, w mojej ocenie takie działanie, jak celowo ktoś wpisywał, no bo zakładam, że ktoś na przykład się dwa razy wpisał, bo pomyślał sobie, pomyliłem na przykład, pomyliłem PESEL.
Ale to pisze się dla pewności. Celowe działanie to już też zadanie dla prokuratury.
No, w mojej ocenie tak, bo to jest fałszowanie dokumentów.
Czyli gdyby było elektroniczne zbieranie podpisów, rozumiem, nie wyłącznie, też byłaby dostępna ta druga formuła,
oczywiście.
Mimo wszystko byłoby mniej pracy dla komisarzy wyborczych i mniej pracy dla prokuratury. A wracając do tej rzeczywistości tu i teraz, złożyliście państwo prawie 134 tysiące podpisów, a ten pułap w przypadku Krakowa, on jest liczony wobec liczby mieszkańców, którzy głosowali w danych wyborach samorządowych, tak? To jest chyba 30%?
Nie. To jest liczone według stanu na dokładnie 31 grudnia osób uprawnionych do głosowania. Aha. I to jest dokładnie 10%. Wychodzi to 58 tysięcy z kawałkiem.
Okej, rozumiemy już teraz. Czyli jeżeli jest taka potężna górka, niemal 100 tysięcy podpisów więcej niż wymaganych, no to powinno być okej, jeśli chodzi o rozpoczęcie przygotowań do referendum tego właściwego.
W mojej ocenie, ja jestem dobrej myśli, dlatego że wiemy, jaka była jakość tych podpisów i jak one były zbierane. Samemu zbierałem te podpisy i bodajże zebrałem, około 500 albo 400 sztuk. Także to tak wyglądało.
Panie mecenasie, czy w ogóle państwa, członków inicjatywy, autorów inicjatywy tej referendalnej nie przekonują różne ruchy, ale i decyzje prezydenta Miszalskiego, chociażby zapowiedział likwidację premii zarządom spółek miejskich, obniżenie pensji członkom rad nadzorczych. To była jeden z głównych zarzutów, że takie podwyżki wynagrodzeń czy właśnie premii wprowadził. Wycofał też inne swoje decyzje, które nie spotkały się z akceptacją mieszkańców Krakowa. To w ogóle zmienia jakoś waszą perspektywę na prezydenta, czy w ogóle?
Znaczy, w mojej ocenie, to znaczy nie ma jeszcze definitywnych jakichś decyzji, bo to są tylko zapowiedzi w mediach. Zakładam, że coś będzie po świętach. Natomiast szereg decyzji jest takich jakby wymuszonych po prostu naszą akcją referendalną. Ta decyzja, jeżeli chodzi o obniżenie tych uposażeń, jeżeli chodzi o spółki komunalne, ona została odziedziczona po poprzednim prezydencie. Także to nie jest decyzja prezydenta obecnego i przez 2 lata tej kadencji, która trwa, no teoretycznie można było zrobić wcześniej jakieś ruchy w tym kierunku. Dopiero w tym momencie, jak się pojawiła ta akcja już ze złożonymi podpisami w takiej liczbie no dosyć pokaźnej, bo to jest dokładnie chyba taka liczba, jak liczba uzyskanych głosów przez pana prezydenta bodajże, tylko nie pamiętam, której tu rzeczy, w pierwszej czy w drugiej, no to w tym momencie mamy sytuację taką, że problem narasta też po drugiej stronie, bo druga strona mówi, no to zaraz, to ty obawiasz się, takie słyszę głosy tutaj w Krakowie, to ty obawiasz się takiej, jak to nas lekceważono nas na początku, że to jesteśmy malkontentami, jakimiś frustratami, osobami, które są po prostu no, karierowiczami. Różne epitety pod naszym adresem padały, natomiast no, jak obserwuję profil pana prezydenta, to praktycznie co tydzień jest coś nowego, a czasami 2 razy w tygodniu są nowe rzeczy. Ostatnio to przyspieszyło, szczególnie przed świętami, także zobaczymy, co będzie po świętach. Są to decyzje czasami zaskakujące. Nie sądziłem, że prezydent aż tak cofnie się.
Na przykład, która dla pana była najbardziej zaskakująca?
Zwolnienie pana dyrektora od zarządu transportu, to była decyzja taka, z wszystkich zaskoczyła.
To spokło się podwyżki cen biletów, czy innych
nie, ogólnie to było tak, strefa czystego transportu, nie wiem, czy on był za to odpowiedzialny w 100%, natomiast to tak jakby zostało zakomunikowane, że w związku z tym i cofnięcie się ze strefy czystego transportu z takich rzeczy, które się rzekomo nie dało zrobić, czyli przykładowo dojazd przez strefę do parkingów Park and Ride na obrzeżach miasta.
Okay.
To w Krakowie było w ten sposób zrobione, że żeby wjechać na Park and Ride, już trzeba było zapłacić za strefę.
Mm-hmm. No właśnie, te zmiany często były przez ekspertów spoza Krakowa też oceniane jako przeprowadzone, może jako idea słuszna, ale przeprowadzane czasami z błędami. Ale jak pan odpowie na te argumenty, na te takie zastrzeżenia, no, że krakowianie może troszeczkę przyzwyczaili się do jakiejś strefy komfortu, że się tak odniosę do tej strefy wolnego parkowania, płatnego parkowania. No i po prostu nie podoba im się, że nowy prezydent podnosi ceny biletu, że ogranicza wjazd samochodów i tak dalej, i tak dalej. Może po prostu czasami trzeba wyjść z tej strefy komfortu i może niektóre niepopularne decyzje może mimo wszystko są słuszne, jak pan patrzy na to.
Znaczy, spójrzmy na cenę biletów komunikacyjnych. Ta cena jest dla mnie zawsze zaskakująca. Często jeżdżę do Warszawy i kupuję sobie bilet, bodajże ostatnio widziałem taki bilet z zimy, to jest bilet za 4,40 na 75 minut. Mhm. To jest naprawdę bardzo dużo. W Krakowie 75 minut można spokojnie dużo rzeczy załatwić, nawet korki uwzględniając. Tymczasem w Krakowie, no to rozmawiamy już o kwotach 8 zł, czyli prawie 2 razy tyle za 60 chyba.
A ta strefa parkowania? Idea słuszna, ale złe wykonanie?
Strefa parkowania jest strefą bardzo szeroko teraz obejmującą, jeżeli chodzi o godziny dzienne i również święta, w tym na przykład jest niedziela objęta i są na przykład takie osoby, które tę niedzielę poświęcały na, żeby ją spędzić z rodziną, nie wiem, pojechać do kościoła na lody i korzystać z tego uroku starego miasta.
Czyli prezydent poszedł.
Tak, korzystać z uroku starego miasta.
Kończyć.
Proszę bardzo.
Panie Rafale, to na koniec w czerwcu referendum prawdopodobnie?
Według moich obliczeń i tak dlatego też składałem ten wniosek w tym terminie, chcemy to, żeby to było maksymalnie do 31 maja, czyli wchodzą terminy 31, 24, 17.
Okej. Okay. Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Referendalnego w Krakowie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Za chwilę informacje, po nich Michał Wypij, były poseł.
Autopromocja.
Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o zmianach w pieczy zastępczej. Bardzo wyczekiwany projekt. Czy właśnie o takie zmiany chodziło tym, którzy z rodzinami zastępczymi pracują na co dzień? O tym porozmawiam w programie Twój problem, moja sprawa. Będzie również o wirtualnym pokoju przesłuchań dla dzieci. Anna Gmiterek-Zabłocka. Zapraszam w sobotę po godzinie 14.20.
Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
A teraz czas na szybką prognozę. Na Allegro widać już pierwsze oznaki wiosny. Jak idzie wiosna, to czas na przeceny. Zobacz, jak rozkwita wybór okazji na Allegro i korzystaj z niższych cen na produkty z różnych kategorii.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
Słusznie, od razu słyszę poprawy.
Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
Przeceny na święta w Media Expert. A do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Ojej, moje oczy. Swędzą, pieką, łzawią. Nie do wytrzymania.
To sezonowe alergiczne zapalenie spojówek. Sięgnij po krople do oczu Sterazolin Allergia. Leczą objawy takie jak świąty, łzawienie i zaczerwienienie oka. Sterazolin Allergia to lek z silną substancją przeciwalergiczną i bez konserwantów.
Uff, w końcu ulga dla moich oczu.
Sterazolin Allergia. Uwalnia oczy od alergii. Sterazolin Allergia, krople do oczu. 1 mg olopatadyny na mililitr, co odpowiada 300 mg leku w każdej kropli. Lek wskazany do stosowania u dorosłych z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek w leczeniu objawów ocznych. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Barbara, co polecić komuś, kto urządza mieszkanie i ma przed sobą większe zakupy?
No to wtedy idealnie pasują multirabaty w Media Expert.
No racja! Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% albo...
Albo piąty za złotówkę.
Dokładnie.
A do tego jeszcze ci panowie z Media Expert wszystko wniosą, zamontują, podłączą i stare sprzęty zabiorą.
No i pięknie.
Multirabaty w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Od czwartku 2 kwietnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go do soboty 4 kwietnia przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączanych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
Bruksela apeluje o oszczędzanie paliwa. Czy Europa może mieć problem? Polacy nadużywają leków przeciwbólowych. Jakie mogą być konsekwencje? Artemis 2 coraz bliżej Księżyca.
19.30. Oglądaj codziennie w TVP 1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
Na tani weekend i Wielkanoc wybieram Aldi. Od czwartku polędwiczki wieprzowe. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 34,99. Teraz 28% taniej. Tylko 24,99 za kilogram. A w piątek i sobotę ziemia uniwersalna. 20 litrów. Cena regularna 6,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Karol Nawrocki świadomie łamie konstytucję i uzurpuje sobie kompetencje, których nie posiada, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. A to w sprawie przyjęcia przez prezydenta ślubowania zaledwie 2 z 6 wybranych przez Sejm nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Wystarczy zrealizować tego typu ślubowanie chociażby przy pomocy listu poleconego i wysłać prezydentowi to ślubowanie.
Taki jest plan, formalny. Tak? Na czas poświąteczny?
Być może taka będzie przyjęta koncepcja, ale są jeszcze inne.
Okej, ale panie pośle...
Sprowadzać tego ślubowania do formuły żartobliwej, ale gdyby zjawił się na krakowskim przedmieściu i przez megafon wykrzyczał rotę ślubowania, to też teoretycznie wiedzą, że prezydent jest w urzędzie, złożyłby przed prezydentem. Tu prezydent nie ma żadnych kompetencji.
Mówił Mariusz Witczak w rozmowie z Maciejem Kluczką. Kancelaria Sejmu wydała dziś oświadczenie, w którym podkreśla, że wszyscy sędziowie zostali wybrani zgodnie z prawem i są w takiej samej sytuacji prawnej. Emirates Global Aluminium poinformowało, że wznowienie produkcji może potrwać nawet rok. To po tym, jak zakład w Abu Zabi został uszkodzony w wyniku irańskiego ataku rakietowego, przekazała agencja AFP. Firma ta jest jednym z największych producentów aluminium na świecie. Iran przyznał się do kilku ataków na Huty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie, twierdząc, że odgrywają one rolę w zaopatrzeniu amerykańskich sił zbrojnych. Międzynarodowa Agencja Testowa przebadała wszystkie próbki pobrane od tegorocznych olimpijczyków. Jak napisano w komunikacie, nie stwierdzono ani jednego przypadku dopingu. Łącznie przebadano ponad 1800 zawodników, czyli ponad 63% wszystkich biorących udział w olimpiadzie. To o prawie 10% więcej niż podczas poprzednich igrzysk w Pekinie. Kilka tysięcy samotnych i ubogich zasiądzie do śniadań wielkanocnych Caritasu. W wielu miejscach potrzebujący otrzymają też świąteczne paczki. Śniadania będą organizowane zarówno w sobotę, jak i niedzielę w wielu miejscach w całym kraju. Jedne z największych odbędzie się w archidiecezji poznańskiej. Tam do wspólnego stołu zasiądzie 1400 osób. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej jest dziś na wschodzie, tam do 15 stopni. Z kolei najchłodniej zdecydowanie na północnym zachodzie, gdzie termometry pokazują tylko 7 stopni na plusie. Na przeważającym obszarze pojawia się umiarkowane lub duże zachmurzenie. Dodatkowo na zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Naszym gościem jest teraz Michał Wypi, były poseł, były członek partii Porozumienie, a obecnie Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zaraz porozmawiamy o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, generalnie na prawicy, ale najpierw krótko o panu. Od kiedy pan jest w Koalicji Obywatelskiej?
Decydowałem się wstąpić i pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu i w Koalicji Obywatelskiej jestem od momentu, od wyborów prezydenckich w 2025 roku. Startowałem oczywiście z listy Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że dla większości słuchaczy Radio TOK FM moja historia jest znana, jest nieszablonowa. Ona była trudna i związana z tym, że postawiłem się ówczesnemu aparatowi władzy Prawa i Sprawiedliwości przy okazji wyborów kopertowych i kilku jeszcze innych sytuacji, które potem następowały i uznałem, że chcę zrobić i powinienem zrobić wszystko, żeby zatrzymać Prawo i Sprawiedliwość, żeby nie utrzymali władzy, żeby im tą władzę odebrać, ponieważ ta władza była totalnie zdeprawowana. Żałuję tylko, że Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie i dzisiaj musimy ten pasztet, kolokwialnie mówiąc, zjeść wszyscy razem w sposób odpowiedzialny, także reagować na arogancką, ale także nieodpowiedzialne zachowanie prezydenta Nawrockiego.
I nie jest to paszczet świąteczny, ale właśnie polityczny, więc o wiele mniej strawny. A panie pośle, prawda? A to jeszcze krótko o panu konkretnie. Wybiera się pan do Sejmu w wyborach 27 roku z list koalicji właśnie?
Jestem dzisiaj członkiem Koalicji Obywatelskiej, ale nie będę kreślił takich planów do przodu. Nie ukrywam, że mam takie poczucie, że mam jeszcze pewne rzeczy do zrobienia. Byłem posłem, jestem człowiekiem zaangażowanym w życie w Warmii, Mazur, Olsztyna. Zależy mi na rozwoju mojego regionu, ale także angażowałem się aktywnie w kwestie ogólnokrajowe. Także myślę, że tak naprawdę walka dobra ze złem nigdy się nie kończy. Ja siebie sprawdziłem w trudnym momencie i myślę, że wszyscy ci, którzy mi zaufali, bo wynik wyborczy był piękny, troszeczkę zabrakło, ale jednocześnie w jakiś sposób przysłużył się do zwycięstwa z Prawem i Sprawiedliwością w moim okręgu wyborczym. Także mam takie poczucie pewnej satysfakcji. trudnej drogi i wielu osobistych zawodów względem niektórych ludzi, ale jednocześnie bogate w takie doświadczenie, które zawieram w kieszeń, jestem gotowy, żeby ewentualnie swoją misję kontynuować. Ale o tym będą decydować wyborcy. Nie chcę za daleko wybiegać w przód. Każdy ma swoje zadania, a także mam dzisiaj. Mm-hmm. Cały czas obserwuję bacznie to, co się dzieje publicznie, bo no nie można wyjść z polityki, jak się interesuje życiem publicznym, jak komuś zależy na tym, żeby w naszym kraju dochowywane były standardy demokratycznego państwa prawa. To tak naprawdę cały czas musi być czujny i musi być w gotowości.
Czyli czujny i w gotowości Michał Wypij. A skoro pan wspomniał o walce dobra ze złem, to tak wielkopiątkowo właśnie, ale wracając do polityki samej, stricte, gdy mówił pan o wyborach kopertowych, to sobie pomyślałem, czy nie jest pan może rozgoryczony albo zniecierpliwiony tym, że postępowanie wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie idzie dość opornie, bo co prawda Mateusz Morawiecki, były premier, usłyszał zarzuty w tej sprawie, no ale żeby to śledztwo jakoś dobiegało do końca, to chyba nie słyszymy.
Ja sobie zdaję sprawę, że to jest trudna sprawa. Ja sam oprócz zeznań na komisji śledczej...
Pani prosta, właśnie? No, były wybory przeprowadzone, zorganizowane bez podstawy prawnej. Wydawałoby się sprawa może na pół roku pracy sądu.
To prawda, zacząłem o tym mówić o swoich zeznaniach na komisji śledczej. Kto śledził całą pracę komisji śledczej, wydaje się sprawa prosta. Wybory bez podstawy prawnej, ówczesny aparat władzy był gotów zaryzykować życie i zdrowie Polaków, byleby tylko ich człowiek zasiadł w Pałacu Prezydenckim. Byli gotowi zrobić wiele rzeczy, wprowadzić wojsko do obwodowych komisji wyborczych, wyłudzić dane wyborcze, spis wyborców w sposób absolutnie nielegalny, wprowadzić komisarzy zamiast prezydentów, wójtów, burmistrzów, którzy by się temu sprzeciwili. Już nie mówiąc o nielegalnym wydatkowaniu pieniędzy bez podstawy prawnej. Także wydaje się, że tych elementów było całkiem sporo. Oprócz zeznań na komisji śledczej zeznawałem także oczywiście przed prokuraturą 4 godziny w obecności mecenasów Mateusza Morawieckiego, więc wiem, że on naprawdę boi się odpowiedzialności i są ludzie w Prawie Sprawiedliwości, którzy w sposób świadomy obciążali, według mojej wiedzy, obciążali Mateusza Morawieckiego, więc nie dziwię się, że on robi wszystko. Tak. Według moich informacji nie dziwię się, że on robi wszystko, żeby opóźnić pracę prokuratury, nie zapoznaje się z aktami. Słyszałem o takim dosyć przewlekłym podejściu w jego wykonaniu. Nie dziwię się, popełnił ogromny błąd i podżerował także decyzje polityczne innych osób, mam na myśli Jarosława Kaczyńskiego, który na komisji śledczej mówił wprost, tak on o tym decydował, miał pełną świadomość, ale jednocześnie absolutnie nie dopuszczał do siebie żadnej kwestii odpowiedzialności za bezprawie, bo to była kwestia absolutnie bezprawna, a jeżeli fundament jest bezprawny, to znaczy cały system tak naprawdę obudzilibyśmy się w krajach wschodu, bo jeżeli wybory byłyby przeprowadzone w sposób nielegalny, to tak naprawdę cała władza miałaby mandat nielegalny. Nie chcę nawet myśleć o tym, co byłoby dalej, ale by to prowadziło do czegoś zdecydowanie bardzo złego i trudno byłoby wtedy zawrócić z tego kursu. Mm-hmm.
Ale skoro pan mówi, że były zeznania ludzi, które obciążały Mateusza Morawieckiego, to ja rozumiem, że to były zeznania jego współpracowników z czasu rządzenia i z czasu, gdy te wybory były przygotowywane. To był wtedy Jacek Sasin, Mariusz Kamiński.
Dokładnie, tu nie trzeba wiedzy tajemnej. Ja prześledziłem bardzo dokładnie zeznania tych osób, o których wspomniał pan redaktor przed komisją śledczą i tak naprawdę oni wprost przerzucali tą odpowiedzialność i winę na Mateusza Morawieckiego. Także on musi mieć świadomość tego, że tam nie ma ani jednej osoby, nawet w Prawie Sprawiedliwości, która by go w tej sprawie broniła. Także myślę, że on może czuć się szczególnie zagrożony w kwestii wyborów kopertowych. Mam nadzieję, że prokuratura już niebawem przedstawi akt oskarżenia, potem oczywiście nastąpi w sposób naturalny procedura uchylenia immunitetu i być może będziemy pierwszy raz w historii trzeciej RP w sytuacji, w której premier polskiego rządu usłyszy zarzut.
A w tej sprawie to już chyba nawet usłyszał, jeśli ja dobrze pamiętam, nawet zrzekł się immunitetu, ale musiałbym może sprawdzić, może mój wydawca to
trzeba sprawdzić,
to
ponieważ...
Przy okazji, ale tak, ale według mnie po prostu śledztwo, tak jak pan mówi, może nie ruszyło z przysłowiowego kopyta, to zostawmy już wybory kopertowe. A teraz, panie pośle, zapytałbym o sytuację w Prawie i Sprawiedliwości i znowu wrócimy do Mateusza Morawieckiego, bo gdy pan słyszy, że zakłada nowe stowarzyszenia, w rozmowie z wirtualną Polską znów mówi o tym, że ziobryści, była suwerenna Polska ma zbyt duży i zbyt mocny wpływ na przekaz partii. Podważa to, czy Czarnek jest najlepszym kandydatem na premiera. W co gra Morawiecki według pana?
No, myślę, że przede wszystkim w jaki sposób ten okres, który nastąpi po w jaki sposób politycznym odejściu Jarosława Kaczyńskiego, to już jest, myślę, że wybiega swoimi pomysłami, swoją koncepcją polityczną już daleko w przód i jednocześnie próbuje zredefiniować przyczyny porażki Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku i zrzucić z siebie odium winowajcy, bo taka jest jakby główna teza tak zwanych maślarzy, którzy walczą frakcyjnie z grupą Mateusza Morawieckiego. Jednocześnie w tym wywiadzie stawia bardzo interesujące tezy, ponieważ on jako polityk skłania się ku temu, że Prawo i Sprawiedliwość powinno wrócić, czy w jakiś sposób odzyskać wyborców centrum. I tutaj przeciwstawia siebie i wizję polityki Przemysława Czarnka. Więc naprawdę jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób to będzie wyglądało dalej, ale absolutnie nie wyczuwam w tym ani nawet grama chęci odejścia czy wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości. Raczej wyczuwam tutaj chęć do podjęcia gry o redefinicję Prawa i Sprawiedliwości w kontekście późniejszej walki o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Próba zbudowania być może środowiska nieco obok Prawa i Sprawiedliwości w postaci tego stowarzyszenia, ale z całą pewnością to nie jest próba budowania nowej partii politycznej.
Czy to jest budowanie siebie w PiS-ie, budowanie swojej frakcji w Prawie i Sprawiedliwości?
Zdecydowanie tak i przede wszystkim danie sobie potencjału na przyszłość, żeby ewentualnie o przywództwo w partii w polskim systemie, zwłaszcza w podejściu Prawa i Sprawiedliwości do prowadzenia polityki, tak naprawdę prezes partii jest ważniejszy od szefa rządu, prawda? Mm-hmm. Także tutaj widać bardzo wyraźnie, że Mateusz Morawiecki tę lekcję odrobił, był bacznym obserwatorem czy uczniem Jarosława Kaczyńskiego i idzie dokładnie tą samą drogą. Idzie po przywództwo w partii, chce być szefem partii i to wszystko, co możemy czytać w tym wywiadzie, to jest jak zapowiedź kolejnych ruchów, które świadczą o jednym. Chce redefiniować, chce się przyszykować, chce zbierać drużynę, chce ją wzmocnić, właśnie po to, żeby w przyszłości podjąć walkę o liderstwo w Prawie i Sprawiedliwości.
Mm-hmm. Też adnotacja do wyborów kopertowych. Jak przypuszczałem, miałem rację. Zarzuty zostały już przedstawione w lutym zeszłego roku, czyli 2025 Morawieckiemu. Wcześniej zrzekł się immunitetu, ale w prokuraturze odmówił wyjaśnień. No i miał być do końca tamtego roku akt oskarżenia, ale no nadal nie ma. Więc to też jest pewnie już pytanie po świętach, co dalej z tą sprawą, ale oczywiście nad Mateuszem Morawieckim wiszą też ciemne chmury, jeśli chodzi o aferę związaną z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. A wracając do politycznej przyszłości partyjnej Mateusza Morawieckiego, bo ja jeszcze takie słyszałem scenariusze, prognozy, że to jest tak naprawdę gra na dwóch fortepianach, a przy fortepianie siedzi Jarosław Kaczyński. Czarnek, ten bardziej radykalny, ten bardziej na prawo. Morawiecki, który niby zaczyna coś budować swojego za przyzwoleniem Jarosława Kaczyńskiego. Oficjalny Jarosław Kaczyński dyscyplinuje wiceprezesa PiS-u Morawieckiego, ale tak naprawdę wszyscy mają to dobrze rozplanowane. Tak może być? Czy nie?
Oj, to byłaby bardzo zawiła gra, zwłaszcza, że Prawo i Sprawiedliwość dopiero co, nawet nie wiem do końca, czy wyszło, ale na pewno w jakiś sposób próbuje wyjść z kryzysu, którym traciło coraz więcej punktów procentowych, coraz większą także wiarygodność po prawej stronie, ale przede wszystkim zaufanie swoich wyborców. I ci wyborcy odpływali w dwóch kierunkach. Jeden kierunek to kierunek ten taki radykalny w stronę prawdopodobnie Grzegorza Brauna. I drugi kierunek, o którym w tym wywiadzie z kolei wspomina Mateusz Morawiecki, to jest kierunek centrum. Teraz pytanie brzmi, czy można połączyć próby odzyskania wyborców z jednej i z drugiej strony w jednym momencie? No wydaje mi się, jednocześnie. Wydaje mi się to raczej wykluczone. To by znaczyło, że wtedy narracja organizacji partii jest absolutnie niespójna. Więc ja tutaj raczej wyczuwam mimo wszystko walkę o wpływy, walkę, czyja narracja na ten moment zdominuje działania Prawa i Sprawiedliwości i kto w tym momencie szykowania list wyborczych będzie miał mocniejszą pozycję do tego, żeby ewentualnie wyżej licytować. Także ja tutaj nie wyczuwam wcale takiej finezyjnej gry. Wydaje mi się to nawet nierealne w kontekście funkcjonowania takiej partii, która mimo wszystko cały czas wychodzi powoli ze swojego kryzysu. Powołanie czy mianowanie, rekomendacja Przemysława Czarnka miała być taką próbą odwrócenia uwagi od tych konfliktów wewnętrznych i przede wszystkim od tego, że Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie od kilku miesięcy traci dystans do Koalicji Obywatelskiej. I w kontekście tego, że wybory tak naprawdę już tuż, bo za półtora roku, to może się okazać, że za chwilę nie będą walczyć z Koalicją Obywatelską o ewentualne zwycięstwo w wyborach, ale będą walczyć o pozycję numer dwa, bo czują się coraz bardziej zagrożeni przez obie konfederacje. Więc raczej nie czuję tej aż tak finezyjnej gry. Myślę, że to jest dużo prostsze zwłaszcza jak się poznało i obserwowało Prawo i Sprawiedliwość, to trzeba z reguły zakładać, że tam nie ma finezji, tam absolutnie jest bardzo prosta, czasem też prostacka polityka.
To na koniec poproszę o pana krótki komentarz, jak pan czyta, widzi, interpretuje zachowanie Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego wobec programu SAFE? Czy to jest faktycznie tak, jak niektórzy mówią, piszą, że Jarosław Kaczyński nie mógł przejść na sucho wobec tego, że rząd Donalda Tuska mógłby odnieść sukces w temacie bezpieczeństwa zbrojeń, więc zaczął narrację antyunijną, antyniemiecką właśnie a propos programu SAFE? Tak było, czy było inaczej?
Program SAFE jest produktem, czy elementem, czy efektem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Jest dużym sukcesem polskiego rządu i faktycznie Jarosław Kaczyński nie mógł pozwolić na taki sukces premiera Donalda Tuska i rządu, dlatego postarał się go spaskudzić maksymalnie, mówiąc, że to pożyczka niczym z Lombardu, dodatku niemieckie pieniądze. Postarał się spaskudzić coś i zepsuć coś, co do tej pory było takim elementem wyjętym z gry politycznej III RP. To była kwestia bezpieczeństwa Polski. Ale on jest gotowy zrobić wszystko. Mówiliśmy o wyborach kopertowych. Był w stanie realizować nielegalne wybory, po to tylko by utrzymać władzę. Jest w stanie spaskudzić absolutnie wszystko, tylko i wyłącznie po to, żeby do tej władzy wrócić. Bo w tym wypadku powrót do władzy oznacza także bezpieczeństwo dla swoich i bezkarność dla swoich. Bo okazuje się, że rzeczy, o których teraz słyszymy, czy które w jakiś sposób odkrywamy, świadczą o tym, że tak naprawdę Robert Krasowski w swojej książce o Kaczyńskim miał rację. To, co można określić wcześniejszym układem władzy, było po prostu wielkim żarciem, wielką okazją do kradzieży publicznych pieniędzy. I chociażby afera RARS, czy jeszcze wiele innych, czy ucieczki prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, na przykład na Węgry, czy ukrywanie się w Wielkiej Brytanii, pokazuje, jak ci ludzie boją się sprawiedliwości. Jak ci ludzie boją się systemu, który jest uczciwy i transparentny. Dlatego absolutnie zrobi wszystko, nawet zagra kwestią bezpieczeństwa Polski tylko i wyłącznie po to, żeby tą władzę odzyskać. I to jest niestety smutna refleksja, bo pokazuje, że są ludzie, którzy są w stanie zaryzykować czy grać interesem Polski w imię swoich partykularnych interesów.
Mówił Michał Wypij, obecnie Koalicja Obywatelska, kiedyś poseł Partii Porozumienie. Dziękuję za rozmowę. Dobrych świąt.
Dziękuję panie redaktorze, wesołych świąt, wszystkiego dobrego.
Piątkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, realizował Krzysztof Olesiewicz. Jutro wybory w toku o 9:00. Zapraszam w imieniu Dominiki Wielowiejskiej, a ja, Maciej Kluczka, życzę wszystkim państwu wszystkim dobrych, spokojnych, ciepłych, bezpiecznych świąt. Do usłyszenia.
Co tu się robi?
Wrzuca się puszki, za to powiem będą jakieś pieniążki.
Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
Opakowanie? Wpadło.
Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.